Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
W ostatnich tygodniach przez Polskę lawinowo przetacza się dyskusja na temat ograniczenia sprzedaży alkoholu. Rozmawiają o tym eksperci w mediach, a także politycy zarówno na szczeblu krajowym, jak i samorządowym. W Białymstoku lokalni politycy i działacze społeczni oficjalnie nie podejmują tego tematu. Bierzemy zatem ten obowiązek na siebie i porozmawiamy dziś o tym w Polskim Radiu Białystok. W ważnej sprawie zapraszam Adam Janczewski.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
13.30 w studiu Polskiego Radia Białystok jest prawniczka Katarzyna Zadykowicz. Dzień dobry. Jest też, poprosimy mikrofon drugi, jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry.
O, teraz się słyszymy. Łączymy się też z działaczem społecznym Janem Śpiewakiem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Nie mógł być z nami na żywo lekarz rodzinny Szymon Bielonko, ale udało nam się porozmawiać dzisiaj rano i jego wypowiedzi wykorzystamy w tej audycji, bo myślę, że da nam to ciekawy punkt odniesienia i tę medyczną perspektywę. Zacznę od Katarzyny Zadykowicz, tę dyskusję i zapytam ogólnie i wprost, czy w Białymstoku powinniśmy ograniczyć sprzedaż alkoholu?
Tak.
Dlaczego?
Danych jest masa. Dlaczego? Tak naprawdę nie ma argumentów przeciwnych. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że Rada Gminy to może zrobić. I to może zrobić od 1983 roku, ponieważ ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązuje właśnie od 1983 roku i ma od tamtej pory przepis, który pozwala Radzie Gminy ustalić w drodze uchwały dla terenu gminy lub wskazanych jednostek ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Tak brzmi ustawa. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22 a 6 rano, czyli uprawnienie jest. A danych za są setki. Mamy dane już z miast, w których wprowadzono w Polsce. Mamy dane z miast, w których wprowadzono takie ograniczenia w całej Europie. I te dane jednoznacznie wskazują na korzyści płynące z wprowadzenia takiego ograniczenia, zarówno dla zdrowia, dla bezpieczeństwa publicznego. Tak naprawdę nie ma argumentów kontr.
To włączmy do tej dyskusji Jana Śpiewaka. Jak wygląda ta perspektywa innych miast, między innymi Warszawy?
W Warszawie to chyba wszyscy słyszeliśmy o tej wielkiej awanturze, którą mieliśmy wokół tego tematu, gdzie najpierw doszło do takiego próby trochę wycofania się z tej propozycji, z tej uchwały prezydenckiej i obywatelskiej, no ale finalnie jednak Rada Miasta przychyliła się ku temu, żeby wprowadzić taką nocne ograniczenie na terenie całego miasta i faktycznie od czerwca zgodnie z tymi zapowiedziami będziemy mieć taki zakaz. No i Warszawa tym samym dołączy do ponad 200 samorządów w całym kraju i właściwie wszystkich, no może wszystkich nie, bo Białystok nie, ale chyba w większości zdecydowanej miast wojewódzkich, które takie ograniczenie z dużym powodzeniem już wprowadziło i wszystkie te samorządy, te 200 samorządów jest z tego zadowolonych, z tego co wiem, tylko dwa samorządy chyba się z takiego ograniczenia wycofały po tym, jak je wprowadziły, więc no tak jak tutaj pani mecenas mówiła, jest bardzo dużo zalet tego rozwiązania dla zdrowia publicznego, dla bezpieczeństwa publicznego. Samorządy po prostu widzą z tym ogromne korzyści i wprowadzały. Mam nadzieję, że ta lawina ruszy dalej i że faktycznie kolejne miasta będą do tego dołączać. Nie ma dnia, żebym nie słyszał o kolejnym mieście, żeby dołączyło Nowy Targ ostatnio. Dołączył miasta takie jak Stalowa Wola, również prowadzą dzisiaj konsultacje, więc tych samorządów jest naprawdę bardzo dużo i to zainteresowanie jest ogromne.
W naszym województwie, w województwie podlaskim, taką dyskusję podjęli tylko augustowscy radni. Posłuchajmy natomiast, jak do tego odnoszą się władze Białegostoku. Na początek posłuchajmy wiceprezydentki Białegostoku Elizy Cybulko z Polski 2050. Specjalnie podaję ugrupowanie polityczne, bo mamy też radnego z Prawa i Sprawiedliwości. Przy różnych okazjach podpytywaliśmy samorządowców o te właśnie kwestie. Posłuchajmy, co pani wiceprezydent sądzi na temat ograniczenia sprzedaży alkoholu.
Nie ma takiego projektu w tej chwili. Udzielamy koncesji i mamy z tego procent. I korzystamy na przykład poprzez różne projekty, które stowarzyszenie, na przykład Droga, która uczestniczy w jednym z projektów i na przykład wychodzi do szkół mówiąc o uzależnieniach.
udzielamy koncesji i mamy z tego procent. Pytanie do Jana Śpiewaka, czy to jest jakiś argument?
Nie, to brzmi po prostu jak z jakiegoś programu rozrywkowego, komediowego. Udzielamy koncesji, żeby walczyć z alkoholizmem. I jeszcze mamy z tego korzyści. No to jest naprawdę, słowa są kuriozalne. Nie wiem, jak wypowiadająca je nie czuje śmieszności tych słów. Faktycznie dzisiaj ogromny jest problem taki, że samorządy wydają koncesje na prawo i lewo. Nie ma żadnego odgórnego ograniczenia na to, ile można takich koncesji wydać. No, skutek jest tego taki, że w Polsce jeden punkt sprzedaży alkoholu przypada na 300 mieszkańców. Nie wiem, jak jest w Białymstoku, ale no, to jest naprawdę gigantyczna liczba koncesji. Co więcej, praktycznie jak się raz dostanie koncesję, to nie sposób jej utracić. Tu może pani mecenas może będzie więcej mogła powiedzieć, ale mimo, że alkohol jest sprzedawany osobom nieletnim, nagminnie i osobom pijanym, właściwie odbieranie koncesji się w Polsce nie zdarza.
Czy pani mecenas chce coś dołożyć jeszcze, czy przechodzimy do kolejnej wypowiedzi?
Trochę słów mi brakuje, szczerze mówiąc, ponieważ ewidentnie wynika z tej wypowiedzi, że miasto Białystok czerpie korzyści z faktu, iż alkoholizm ma się dobrze, ale walczy z nim, część tych pieniędzy przekazując organizacjom społecznym, które w zamian za władzę walczą z alkoholizmem.
Posłuchajmy teraz zatem wypowiedzi białostockiego radnego Sebastiana Putry z Prawa i Sprawiedliwości.
To się wiąże z różnymi również kosztami. Prowadzenie takiej prohibicji, troszeczkę walka z przedsiębiorcami, a nie sądzę, żeby ktoś chciał w tym kierunku iść. Według mnie Białystok jest miastem bezpiecznym. Nie ma aż takich ilości awantur związanych z alkoholem. Tutaj trzeba było przywołać jakieś statystyki policyjne, straży miejskiej. Na podstawie tych danych, jeżeli byłby trend, który rośnie i zwiększa się ilość problemów, no to wtedy jak najbardziej były to pewne argumenty do tego, żeby podjąć tą dyskusję dalej.
Wiąże się to z kosztami, walka z przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami. Białystok jest bezpieczny, choć radny nie wyklucza, że są pewne argumenty. Pani mecenas.
No i w Krakowie. W 2023 roku w lipcu wprowadzono prohibicję nocną w zakresie sprzedaży alkoholu. I dysponujemy badaniami po roku obowiązywania tego zakazu i twarde dane, jeżeli chodzi o kwestie korzyści, o których pan radny mówił. Spadek o ponad 48% liczby interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. To prawie o połowę. W samym lipcu, w pierwszym miesiącu po wprowadzeniu, odnotowano spadek interwencji policji w godzinach zakazu nawet o 40%. Od razu w pierwszym miesiącu. Interwencje Straży Miejskiej w godzinach zakazu spadły o 31%. Liczby zgłoszeń przyjętych przez Straż Miejską o 47% liczby ujawnionych wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu przez Straż Miejską. A obciążenie systemu opieki nad nietrzeźwymi, spadek w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień stosowania przymusu bezpośredniego o 23%. Liczby interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu o prawie 31%. Że nie wspomnę o korzyściach, jakie płyną dla zdrowia, w sensie interwencji systemu opieki zdrowotnej. Hospitalizacje spadają na samym wstępie wprowadzenia zakazu o ponad 10% w grupie wiekowej jednej 15-24 lata. No to są to twarde dane. Tutaj nie ma czego szukać.
To pytanie do Jana Śpiewaka. Nie wiem, jak często bywa pan w Białymstoku, ale przyjmując to założenie, które przedstawił radny Sebastian Putra, że Białystok jest miastem spokojnym i bezpiecznym, myśli pan, że mógłby być jeszcze spokojniejszym i bardziej bezpiecznym?
No, myślę, że pan radny po prostu nie mieszka w okolicy takiego nocnego sklepu, tak? Każdy, kto mieszka w... Ja to mogę tylko mówić z doświadczenia warszawskiego oczywiście, tak? Ale de facto sąsiedztwo takiego sklepu, szczególnie w miesiącach letnich, to są nieprzespane noce. To są burdy, to jest strach ludzi, szczególnie kobiet i dzieci, gdy wracają później do domu nocą. Więc ja szczerze mówiąc nie rozumiem takiej postawy radnego, który ma w nazwie Prawo i Sprawiedliwość, że występuje no tutaj przeciwko tej podstawowej wartości, jakim jest zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. Jeśli chodzi o kwestię walki z przedsiębiorcami, no nie wiem, no czy z tego co wiem w Krakowie ta liczba sklepów wcale handlujących alkoholem nie spadła, po prostu trochę się zmienił ich profil działalności. A po drugie pytanie trzeba sobie też zadać, czy no naprawdę, czy najwyższą wartością w społeczeństwie jest wolność do sprzedawania, przypomnę jednak, narkotyku, jakim jest alkohol, a nie inne wartości. My oczywiście chcemy wprowadzenia takiego ograniczenia ogólnokrajowego, bo tutaj widzimy, że no, ze strony często właśnie jakichś takich radnych jest jakiś taki trudny do zrozumienia opór i być może jedynym rozwiązaniem będzie po prostu wprowadzenie generalnej regulacji, która by dotyczyła całego kraju. Ja przypomnę, że Litwa, czyli no, kraj sąsiadujący z, jeśli dobrze, z województwem podlaskim, prawda, chyba sąsiaduje, ja już nie,
zdecydowanie tak.
Nie miałem, ale Suwałki, Suwałki są blisko, no to wprowadziło takie ograniczenie od godziny 20 do godziny 10 rano, bo to w ogóle jest też problem, to nie jest pewnie dzisiaj rozmowa, ale też mam ogromny problem po prostu z ludźmi, którzy kupują te setki tysięcy małpek rano. No i rezultaty są fantastyczne, tak? I tam nikt nie krzyczał o upadku przedsiębiorczości, tylko wręcz przeciwnie. Myślano o tym, ile pieniędzy zaoszczędzono dzięki tym ograniczeniom, bo trzeba pamiętać, że wpływy do budżetu z akcyzy czy z koncesji to są drobne w porównaniu do wydatków, jakie musimy pokryć na z jednej strony na działanie służb, czy to wymiaru sprawiedliwości, policji, straży miejskiej, ale też przede wszystkim leczenia. I no ostatnio też się ukazał taki wywiad ciekawy właśnie z szefem kliniki tutaj w Warszawie chorób przewodu pokarmowego. I on mówi, że jedna czwarta jego pacjentów to są ludzie, którzy piją bardzo dużo, więc te wydatki szacowane są na nawet 200 miliardów złotych w skali roku. To są naprawdę gigantyczne sumy, więc państwo nie robi na tym żadnego interesu. Przeciwnie, państwo dokłada ogromne pieniędzy do tego, żeby parę podmiotów mogło sobie po prostu zarabiać ogromne środki na sprzedaży alkoholu.
To mamy tutaj dwa wątki, do których mamy też wypowiedzi, które za chwilę wyemitujemy. To jest sprawa ograniczenia sprzedaży w całym kraju, ale to za moment. Natomiast zaczniemy od wspomnianego doktora Szymona Bielonko, który mówił o tym, jak wyglądają jego pacjenci, jak wygląda praca w swoim gabinecie i jak wyglądają obserwacje lekarza rodzinnego, z jakim problemem w skali kraju się mierzymy.
Statystyka mówi, że co dziesiąty, co ósmy z nas ma jakiś tam problem. Pokrywa się to z tym, co widzimy u nas w gabinetach jako lekarze rodzinni. Pacjenci często zakłamują rzeczywistość w stosunku do spożywanych ilości alkoholu, rodzajów tego alkoholu. Pierwsze pytanie, kiedy pytam pacjenta o to, czy pije alkohol, to oczywiście nie, okazyjnie, okazjonalnie. I należy wtedy zadać drugie pytanie, a piwo? A piwo tak, 4-6 dziennie, przecież to nie alkohol. Albo nie tak szkodliwy jak wódka. Mamy utożsamienie alkoholu z mocnymi trunkami. Takie w społeczeństwie panuje przekonanie w większości z nas, że wódka to jednak coś mocniejszego, a piwo to taki napój.
Tak wygląda obraz naszego społeczeństwa. Posłuchajmy w takim razie jeszcze, co dr Szymon Bielonko mówi o konsekwencjach picia.
Konsekwencji zdrowotnych nadmiernego spożywania alkoholu jest multum. Ponad 200 według WHO, zarówno chorób przewlekłych, nowotworów, jak i stanów po urazach czy urazów. Najczęściej mamy do czynienia ze stłuszczeniem wątroby. U osoby, która nie musi pić w formie uzależnienia, już dochodzi do uszkodzenia narządu, jakim jest wątroba. I mamy przewlekłe stłuszczenia, przewlekłe zapalenia wątroby, które prowadzą w konsekwencji czasu do niewydolności tego narządu. Tak samo z zapaleniami trzustki. Najczęstszą przyczyną ostrego zapalenia trzustki. Jedną z najczęstszych jest nadmierne użycie alkoholu. Przewlekłe zapalenie trzustki to także alkohol. W perspektywie czasu cukrzycę, otyłości wynikające z dysfunkcji tego narządu. Plus do tego oczywiście wszystkie zaburzenia neurologiczne, dysfunkcja społeczna. Nie mogę pójść do pracy, bo jestem na fleku, jestem na kacu. I przychodzę po zwolnienie do lekarza, ściemniając często gęsto, że oj, miałem wymioty bądź biegunkę. A człowiek zioniasz wydziewem alkoholu.
Jest to, uważam, dość mocna wypowiedź, o ile nie mocna. I nie wiem, czy mamy w ogóle co jeszcze komentować w tym aspekcie.
Znaczy, myślę, że głos społeczny jest bardzo istotny w tej sprawie, żeby przekonać właśnie radnych do tego, żeby zawalczyć o nasz region. Jeżeli mówimy o kwestii małpek, czyli tego porannego spożywania, to Irlandia, która wprowadziła w całym kraju zakaz sprzedaży alkoholu, taką prohibicję nocną, poradziła sobie... Może nie w pełni, ale jednak, ponieważ tam ten zakaz sprzedaży alkoholu nocnej obowiązuje do 10:30 rano. Czyli idąc do pracy na 8 czy 9, no już nie kupimy sobie tej małpki, żeby przetrzeźwieć do wyjścia, żeby pojechać samochodem później. No jest to dramatyczne, ponieważ tych małpek sprzedajemy jako kraj 1,5 miliona dziennie. To jest, no przecież to jest 1,5 miliona pracowników na bani codziennie. Jeżeli rząd, parlament nie nadąża, no to załatwmy sprawę we własnym zakresie, bo możemy.
To posłuchajmy, tutaj Jan Śpiewak wspominał o właśnie ogólnopolskich przepisach, pani mecenas również o tym mówi. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski mówił o tym w rozmowie dnia w Polskim Radiu Białystok. Co o pomyśle ograniczania sprzedaży alkoholu sądzi? Pytał o to Ryszard Minko.
Głośno się robi o prohibicjach w różnych miastach i tak dalej. W Białymstoku do tej pory nigdy taki pomysł nie padał na żadnej sesji.
Nie padał.
Miasta. Nie mamy z tym problemu z alkoholem nocnym i hałasami?
Specjalnie nie ma problemu. Prawdopodobnie trochę to będzie tak jak z tymi motocyklami na buspasach, że będzie to rozwiązanie ogólnopolskie, najprawdopodobniej. To byłoby najlepsze, dlatego że to są przepychanki. Proszę zwrócić uwagę, co było w Warszawie. Niepotrzebne nam są tego typu decyzje. Jeżeli coś jest dobrego, to powinno być wprowadzane rozwiązaniem ogólnopolskim, żeby nie było przepychanek i jakiejś takiej, nie wiem, niezdrowej konkurencji pomiędzy poszczególnymi miastami.
Czyli czeka pan na ustawę po prostu. Będzie ustawa, będzie. Nie będzie, to rozumiem, w Białymstoku tego pomysłu nie będzie.
Chwili, w tej chwili w Białymstoku takiego pomysłu jeszcze nie było.
Ja dodam tylko, że program dzisiejszy realizuje Patryk Kowalewski, młody 20-paroletni człowiek, który teraz skomentował wypowiedzi naszych samorządowców jednym zdaniem, a w zasadzie pytaniem, czy oni byli kiedyś na Malmeda? To jest taka ulica w centrum Białegostoku, tu zwracam się do Jana Śpiewaka. I pytanie, czy mamy czekać na te ogólnopolskie przepisy i czy to jest możliwe, że te ogólnopolskie przepisy wejdą w życie?
Znaczy rzeczywiście, gdy ta ustawa była procedowana, bo tutaj pani mecenas mówi, że już właściwie od lat 30 czy 40 lat była taka furtka samorządom pozostawiona, ale faktycznie doszło do uchwalenia takiej ustawy, która no wprost pozwalała samorządom wprowadzenie tej nocnego ograniczenia i początkowo eksperci chcieli, żeby to było rozwiązanie ogólnokrajowe. Politycy, no, że tak powiem, trochę stchórzyli i scedowali tę odpowiedzialność na samorządy. I trochę tak jest, nie wiem, czy państwo na przykład historia ustawy krajobrazowej, tak, czyli to jest takie rozwiązania, które miało porządkować trochę kwestie reklam i to też zostało scedowane na samorządy i bardzo dużo, na przykład Warszawa wciąż nie ma żadnych regulacji dotyczących reklam wielkoformatowych ani jakichkolwiek innych przestrzeni publicznej i po prostu widzimy, że te samorządy, one no po prostu często sobie z tymi partykularyzmami nie radzą, tak, że jednak te jakieś interesy lokalne firm wygrywają i że mają no po prostu pierwszeństwo nad interesem publicznym. Gdy prezydent miasta, ja się zgadzam z tym, że powinna być to regulacja ogólnopolska, ale to nie zwalnia z odpowiedzialności włodarzy miasta do tego, żeby działać w interesie publicznym, a tutaj nie ma argumentów przeciwko. Zdanie o tym, że to jest jakaś niezdrowa konkurencja, niezdrowa konkurencja na co? Na to, żebyśmy byli po prostu zdrowsi, żebyśmy spożywali tego alkoholu mniej i trochę bardziej odpowiedzialny sposób. No, nie bardzo rozumiem takie stanowisko prezydenta, który zresztą chyba też jest akademikiem, profesorem uniwersyteckim, więc chyba powinien znać wagę głosu ekspertów i naukowców, którzy jasno mówią, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. I jeszcze tylko kończąc, ja oczywiście się zgadzam, że to jest wycinkowe rozwiązanie, to nie jest rozwiązanie kompleksowe, ale jeśli samorządy mają takie narzędzia, to niech z nich korzystają, dając przykład posłom do tego, żeby faktycznie większą odwagą działali na rzecz kompleksowej reformy całego systemu, bo nie mówimy tylko oczywiście o nocnej prohibicji, czy mówimy też na przykład o tym, żeby zakazać reklamy piwa, bo też jest taki wątek bardzo ważny, czy żeby wyprowadzić alkohol ze stacji benzynowych, więc tych kwestii jest znacznie więcej, ale tutaj samorząd może pokazać swoją sprawczość i niech to robi.
Ale ja uważam, że to jest fajny kierunek, żeby konkurować z innymi miastami w dobrych kierunkach, dlatego tak że no, to nam przysparza, a nie ubywa nam niczego. Nie dalej jak dzisiaj widziałam post na Facebooku jednego z profesorów zajmujących się problemem alkoholizmu i to, do czego pan nawiązał a propos reklamy alkoholu. Powinniśmy zaczynać pokazywać ludzi po alkoholu nie eleganckich, wypięknionych z kryształowym kieliszkiem, tylko tak jak profesor wskazał, zdaje się profesor Czernikowski, że to, co się naprawdę najczęściej dzieli po alkoholu, czyli osoby, które są brudne, słaniające się często we własnych odchodach. Może kiedy będziemy pokazywać takie skutki alkoholu, to może to te reklamy nie będą, zaczną być społeczne, a przestaną być przysparzające wyłącznie producentom. Żeby była pełna jasność, pijam alkohol. To nie jest kwestia tego, że może to nie jest chwalebne, ale tak jest. Natomiast kiedy widzę, co się dzieje w centrum miasta, przy sklepach alkoholowych, które są realnie na każdym kroku, w nocy, to zakrawa naprawdę, ja się boję tamtędy chodzić.
Pytanie do Jana Śpiewaka. Kiedy, jak nie teraz, opublikował pan wyniki badań na swoim profilu w mediach społecznościowych? To są badania dla Rzeczpospolitej, zrobione przez Ibris, i to przyzwolenie społeczne dla ograniczenia sprzedaży alkoholu w naszym kraju jest.
Jest, i to jest naprawdę, dla mnie to było ogromnie pozytywne zaskoczenie. 90% wyborców koalicji obecnie rządzącej uważa, że alkohol jest zbyt łatwo dostępny w Polsce, i 60% ponad opozycji, tak? Czyli mamy, można powiedzieć, ponadpartyjny konsensus w większości Polaków co do tego, że należy zmniejszyć tą ogromną dostępność alkoholu w przestrzeni publicznej. Jest 2/3 popiera całkowity zakaz reklamy, 2/3 popiera zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, 2/3 popiera wprowadzenie nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju. Więc jest to coś naprawdę fantastycznego, że Polacy zawsze rozumieli, że no jednak traktowanie tego alkoholu tak po macoszemu, tak, traktowanie go tak lekko, prowadzi do bardzo dużych i tragicznych konsekwencji społecznych. Więc niestety w wielu kwestiach Polacy są dużo do przodu niż politycy, ale mam nadzieję, że jednak ta zmiana przyniesie faktycznie zmiany również legislacyjne, bo dwie ustawy Polski 2050 i Lewicy są w Sejmie. Zachęcam wszystkich do udziału w konsultacjach społecznych. Liczymy na to, że faktycznie z Sejmu wyjdzie konkretna regulacja całej branży.
To posłuchajmy jeszcze raz. Dr Szymon Bielonko odpowiedział też na moje pytanie, jak ograniczenie sprzedaży alkoholu wpłynęłoby na funkcjonowanie służby zdrowia.
Trzeźwiejsze społeczeństwo to dla służby zdrowia mniejsze koszty. Lepsza dostępność. Mamy problem z kolejkami do szpitali, mamy problem z kolejkami do lekarzy, mamy problem z tym, że czekamy na SOR-ze 6, 8, 10 godzin. Zauważmy, ilu pacjentów na tym SOR-ze, na tej izbie przyjęć, na tym oddziale szpitalnym przebywa tam z powodu chociażby urazów głowy, urazów kończyn po alkoholu, wypadków różnego innego typu, czy z pracy, czy nie z pracy, czy w nocy. Zauważmy, ilu jest pacjentów awanturujących się na izbach przyjęć pod wpływem alkoholu. Tego moglibyśmy uniknąć, może nie w 100%, ale choć trochę ograniczyć. Lepsza byłaby dostępność do lekarza tego izbowego czy sorowego dla pacjentów faktycznie potrzebujących tej pomocy. Nie przeczę, że ci po alkoholu nie potrzebują tej pomocy, natomiast w tym momencie na pewno osoby ze schorzeniami przewlekłymi, z zaostrzeniami, z jakimiś niedokrwieniami mięśnia sercowego, zawałami, udarami nie będą tyle czekać w kolejce, bo się akurat zajmujemy jakimś awanturującym nastolatkiem pod wpływem alkoholu.
Czy to wymaga jakiegoś komentarza?
Ja bym chciała dodać, nie byłabym sobą, że alkohol jest jednym z głównych sprawców przyczyn przemocy w domach, gdzie ofiarami padają statystycznie w większości przypadków kobiety i dzieci. A w związku z tym, kiedy... Znaczy, umówmy się, dostępność alkoholu po 22, kiedy ktoś musi koniecznie go kupić tak późno, na ogół wprawiony już w ten stan alkoholu, nietrzeźwości, jest wynikiem choroby, kiedy ktoś musi napić się więcej. A później wraca do domu, a tam, nie każdy oczywiście, ale urządza piekło. I w związku z tym tych korzyści jest tak dużo. Ja nie do końca widzę, jeśli chodzi o nasze miasto, problem z tym, że my ograniczymy wolność przedsiębiorcom, tak? No bo to do tego się jest sprowadzane. No, nie ograniczamy, ponieważ tych korzyści jest tak dużo w kontekście hospitalizacji, ograniczenia, w kontekście ograniczenia interwencji Policji, Straży Miejskiej i po prostu poprawienia bezpieczeństwa. To nieprawda, że w Białymstoku jest bezpiecznie. Będzie bezpiecznie wtedy, kiedy będzie jeszcze bezpiecznie, bo nigdy nie jest na tyle bezpiecznie, żeby nie mogło być lepiej.
To pytanie do Jana Śpiewaka. Jaka jest przyszłość Polski, przyszłość takich miast jak Białystok w tym zakresie? Czy jest pan optymistą?
Jestem optymistą, bo myślę, że naprawdę przeszliśmy długą drogę od lekceważenia tego problemu do pełnej promocji, do jednak stanięcia w prawdzie i zobaczenia, że mamy duży problem. No i jak w każdej terapii, trzeba najpierw zidentyfikować, że ma się problem, a potem można zacząć działać. I też mnie bardzo cieszy, że coraz głośniejszy jest głos środowisk właśnie prawniczych, środowisk lekarskich, służb, że one nie boją się już głośno mówić, że czas im trochę zdjąć pracy z pleców, bo bo po prostu to jest niewiarygodne przepalanie środków, czasu i potencjału ludzkiego, więc nie bójmy się, głośno mówmy się, domagajmy się regulacji i myślę, że coś z tego dobrego się narodzi.
Choć z drugiej strony mamy takie głosy jak wiodących polityków, chyba trzeba byłoby tak określić. Sławomir Mentzen, zapytany o zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie, mówi, że po alkoholu często lepiej się rozmawia.
No ja nie chcę tutaj wchodzić, ale pan Sławomir Mentzen jest osobą, która sama się przyznaje do tego, że nadużywa alkoholu w stopniu znacznym, tak, i mówi wielokrotnie, że pije 2-3 piwa dziennie. Nie chcę już go tutaj, że tak powiem, diagnozować, tak, ale myślę, że on naprawdę powinien zająć się przede wszystkim swoim zdrowiem, swoim stosunkiem do alkoholu, a z alkohol z Sejmu po prostu powinien zniknąć. Czy znamy jakieś inne miejsce na świecie, w Polsce, gdzie w pracy można kupić i spożywać alkohol? Nie, no to dlaczego pozwalamy na to posłom i posłankom?
No dość dramatycznie brzmi, że człowiek, którego opłacam z moich podatków, może pracować po alkoholu.
To na koniec. Czy jest pani optymistką?
Jestem optymistką, ponieważ bardzo wierzę w naszą społeczność lokalną, bo niejednokrotnie pokazała już, że można doprowadzić do czegoś dobrego, a to jest tylko kwestia tego, żebyśmy jednym głosem, ale licznym głosem zwrócili się do naszych decydentów, czyli w tym przypadku radnych miejskich, żeby taki projekt trafił. Nie musimy wyważać otwartych drzwi. Wiele miast już to przeprowadziło, więc wystarczy zastosować tę procedurę i później tylko zbierać pochwały i laury za to, jak bardzo poprawi się bezpieczeństwo.
A zapomniałem dodać, że od dziś właśnie we Wrocławiu, w całym mieście obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych od 22 do 6, czyli jednak można. Taki zakaz obowiązywał od 2018 w centrum i w okolicznych, bliskich centrum osiedlom. No, miejmy nadzieję, że tą audycją dołożyliśmy małą cegiełkę do tego, że i u nas, albo nawet w całym kraju coś się zmieni. Katarzyna Zadykowicz, dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję.
Był z nami też działacz społeczny Jan Śpiewak. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Adam Janczewski, dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.